Był pan ministrem obrony narodowej w latach 90., w latach, kiedy Polska wchodziła do NATO i był pan jedną z osób, które wprowadziły, jak się to mówi, Polskę do NATO. Wówczas byliśmy niezwykle szczęśliwi, że Polska jest w NATO, jesteśmy właściwie bezpieczni. Artykuł 5 gwarantuje nam, artykuł 5, za chwilę powiemy może pan, co to oznacza, gwarantuje nam pełne bezpieczeństwo. W tej chwili NATO, czytając tylko i wyłącznie prasę, wydaje się bezdębnym tygrysem. Dlaczego tak się stało?
Więc istotnie NATO było sojuszem, którego wiarygodność, jeśli chodzi o obronę wszystkich krajów członkowskich, była niepodważalna, ale to wynikało po trosze z tego, że wtedy sytuacja, mówię o czasach zimnej wojny, sytuacja była bardzo klarowna. Wiadomo było, że jeżeli będzie konflikt, to będzie konflikt globalny, to nie będzie jakaś mała zawierucha gdzieś tam na obrzeżach Europy, tylko będzie to po prostu pełnoskalowa wojna. I to będzie wojna niemalże o wszystko. W związku z tym wojna, w której interesy każdego państwa natowskiego będą zagrożone i w związku z tym w sposób naturalny będą go mobilizowały do działania. W oparciu o tego rodzaju właśnie przekonanie zostały zbudowane plany działania, które w sposób automatyczny mogły być uruchomione wtedy, gdyby do wybuchu takiego konfliktu doszło. Po zakończeniu zimnej wojny, kiedy się okazało, że nie ma Związku Radzieckiego, nie ma Paktu Warszawskiego, te plany wszystkie oczywiście się zdezaktualizowały. Teraz takich planów NATO nie ma. I był taki okres, kiedy wydawało się, że sojusz, nawet były takie głosy, że powinien się rozwiązać, ale później jednak wszyscy doszli do wniosku, że on jednak powinien dalej pozostać, z tym, że powinien się koncentrować na działaniach poza swoim właściwie własnym terytorium, jak to się wtedy mówiło, out of area. Ale tego rodzaju działania wymagają oczywiście znacznie mniejszych sił wojskowych i innego rodzaju sił wojskowych i to doprowadziło do takiej sytuacji, jaką dzisiaj na przykład mamy w Europie, gdzie w samym okręgu kaliningradzkim, czyli w takiej enklawie Rosji wciśniętej pomiędzy Polskę i Litwę, niewielki stosunkowo obszar terytorialnie, jest więcej czołgów, aniżeli w całej Europie Zachodniej, we wszystkich państwach takich jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy razem wziętych. Więc to oczywiście sprawia, że NATO dzisiaj ma inne zdolności. Nie chcę twierdzić, że ma zdolności gorsze niż oczywiście zdolności bojowe Rosji, ale problem jak polega po prostu na tym, że te siły natowskie są rozproszone po całym kontynencie europejskim, nie mówiąc już o tym, że właściwie nie ma amerykańskiej obecności wojskowej znaczącej już w Europie, natomiast rosyjskie są skoncentrowane na zachodniej granicy Rosji, a więc w pobliżu bardzo żywotnych dla nas centrów i administracyjnych, i politycznych, i gospodarczych.
Czy państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, mogą się czuć bezpieczne w tej sytuacji?
Myślę, że one się mogą czuć bezpieczne nie z tego względu, że po prostu każda agresja zostanie zatrzymana od razu na granicy, ale z tego względu, że jednak NATO bardzo mocno podkreśla i to zostało bardzo mocno zapisane i powtórzone w czasie obydwu szczytów natowskich, przedostatni szczyt w Walii i ostatni w Warszawie, że gwarancja bezpieczeństwa to jest coś absolutnie realnego. Natomiast reakcja NATO na zagrożenie potencjalne ciągle jeszcze ze strony Rosji jest już w tej chwili dosyć widoczna, dlatego że w tych krajach, o których mówiliśmy, a zresztą także w Polsce, będą rozmieszczone, już są rozmieszczane jednostki, co prawda niewielkie natowskie, ale jednak jednostki NATO. Co to wszystko znaczy? Oczywiście jeden batalion w Estonii, bo tego rodzaju jednostka tam ma być rozmieszczona, podobnie zresztą na Litwie i na Łotwie, w Polsce nieco więcej. Jeden batalion nie może przesądzić o wyniku konfliktu, ale obecność tego batalionu sprawi, że na wypadek agresji to nie będzie kwestia pomiędzy Estonią i Rosją, tylko pomiędzy NATO i Rosją. I rola tego batalionu w Estonii, przykładowo rzecz biorąc, jest bardzo podobna do roli brygady amerykańskiej czy brygady brytyjskiej w Berlinie Zachodnim. Berlin Zachodni przecież był otoczony ze wszech stron siłami zbrojnymi znacznie przewyższającymi to, co w Berlinie Zachodnim stacjonowało. Siłami zbrojnymi niemieckimi i radzieckimi, ale niemniej jednak było wiadomo, że każda próba zagarnięcia Berlina Zachodniego oznacza wojnę z tymi wielkimi dwoma krajami, a więc właściwie z całym NATO. W związku z tym to znaczenie polityczne jest na tyle duże, że sojusz będzie tutaj działał nie tyle na zasadzie tego, czym dysponuje, ale na zasadzie pewnego odstraszającej perspektywy.
Ja wiem, że nikt nie lubi gdybać, ale czy uważa pan, że może dojść? Czy zagrożenie Rosji jest realne?
Ja myślę, że zagrożenie, jeśli chodzi o kraje bałtyckie, jest w tym sensie realne, że Rosja może się starać prowokować tego rodzaju działania, wykorzystując na przykład mniejszości narodowe, bardzo liczne w Estonii i na Łotwie, żeby wytworzyć w tych krajach poczucie niepewności, poczucie zagrożenia. Otóż jeżeli tego rodzaju poczucie się tam pojawi, pomimo gwarancji bezpieczeństwa, to może oznaczać tyle, że kraje te będą znacznie bardziej skłonne ulegać rozmaitym naciskom rosyjskim i tym samym zaburzać pewną jednolitość działania całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo on działa, ten sojusz, jednak na zasadzie konsensusu. Wszystkie kraje muszą wyrazić zgodę. Gdyby sojusz chciał na jakieś działania Rosji odpowiedzieć w jakiś sposób, a kraje na przykład bałtyckie w obawie przed Rosją byłyby jakby niegotowe do tego, żeby do innych dołączyć, to może paraliżować działanie sojuszu. I myślę, że to jest w gruncie rzeczy cel Rosji, ażeby osłabić Sojusz Północnoatlantycki, tak samo jak zresztą celem Rosji jest osłabienie Unii Europejskiej.
Właśnie. To jest kolejne pytanie o tak zwane cyberataki. Czy jest to duże zagrożenie? Ale jeszcze, skoro mówimy o NATO, to oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Czy jego oświadczenia w sprawie NATO są jakimś zagrożeniem, a przynajmniej niebezpieczeństwem dla samego sojuszu, istnienia sojuszu w tej formie, w jakiej on do tej pory istniał?
Myślę, że to, co mówi prezydent Trump, oczywiście nie jest czymś bardzo dobrym. Być może, że jego działania wcale tego sojuszu w końcu jednak nie osłabią. To, że on się domaga od krajów członkowskich, żeby zwiększyły swoje wydatki obronne, jest czymś, powiedzmy, naturalnym i czymś wcale nie nowym, bo to jest temat, który się pojawił znacznie wcześniej. Natomiast rozmaite jego stwierdzenia mogą mieć o tyle bardzo negatywny skutek, że mogą osłabić wrażenie solidności NATO i wiarygodności NATO nie tyle wewnątrz samego sojuszu, ale na zewnątrz. Otóż sojusz jest najlepszy wtedy, kiedy jego wiarygodność jest tak niepodważalna, że właściwie nikt jej nie próbuje niejako sprawdzić w praktyce, wykonując jakiś atak. Ale to musi być wrażenie nie tylko wewnątrz samego NATO, ale i na zewnątrz NATO, w szczególności w Rosji. Stwierdzenie, że NATO jest trochę przestarzałym sojuszem, że może jest nie całkiem tak, oczywiście tego rodzaju wrażenia solidności sojuszu nie budują.
Co do oczywiście wkładu finansowego, to zdaje się, że wszyscy się zgadzają, wszyscy członkowie NATO, że powinien ten wkład być większy i że ta niefrasobliwość ostatnich lat wielu członków NATO spowodowała to, co jest w tej chwili, że NATO zdaje się nie jest tak dobrze wyposażone, jak powinno być.
Istotnie nakłady na obronę niektórych krajów są, powiedzmy sobie, nawet żenująco niskie. No jeżeli taka Belgia wydaje mniej niż 1% PKB, Niemcy wydają więcej niż 1% PKB, no to jednak nie jest dobrze. Oczywiście, że wzrost wydatków
jak
obronnych...
Polska się w tym...
Polska się sytuuje bardzo dobrze, dlatego że Polska ma więcej niż 2% PKB, a poza tym, i co jest dosyć istotne, to, że w naszym budżecie od lat już procent środków przeznaczanych na modernizację sił zbrojnych, a nie na zwykłe kontynuowanie i przetrwanie, jest bardzo wysoki. W NATO takim pułapem, do którego wiele krajów dopiero próbuje dojść, to jest 20% budżetu na tę modernizację. My wydajemy 27%, więc jest bardzo dobrze, ale niestety nie wszystkie kraje idą tym samym śladem co Polska.
Są może w lepszej sytuacji geograficznej, geopolitycznej.
No więc być może.
Prawdopodobnie. Jeszcze jedno pytanie. Jak ocenia pan gotowość polskich sił zbrojnych albo innych do stawienia czoła wojnie cybernetycznej, czy do wojnie w formie cyberataków, tak jak zaatakowana została Łotwa, Estonia.
Więc na tego rodzaju ataki, jakim została poddana Estonia, one są stosunkowo łatwe do zablokowania, do przeciwdziałania. Najgorsze są innego rodzaju ataki, które polegają nie na zablokowaniu dostępu do rozmaitych komputerów, ale na przykład ataki polegające na przejęciu kontroli nad sieciami energetycznymi czy nad systemem bankowym. Jak jesteśmy przygotowani? Bardzo trudno powiedzieć, bo Polska nie jest obiektem rozmaitych ataków, ale prace w tym kierunku idą i co jest najważniejsze, myślę, to trzeba bardzo jasno powiedzieć, to że NATO uznało atak cybernetyczny jako atak po prostu wyczerpujący wszystkie znamiona ataku, który jest, jak powiem, tym samym umożliwi uruchomienie artykułu 5, czyli gwarancji bezpieczeństwa.
Co zrobiono w sytuacji Estonii? Jak zareagowało na to poza oświadczeniem?
No to jeszcze wtedy nie zareagowało, ale dzisiaj w Estonii właśnie jest takie centrum natowskie obrony cybernetycznej. NATO przeznacza na to spore ilości środków. Oczywiście poszczególne kraje członkowskie także w to włączają. Stany Zjednoczone wydają na to bardzo duże środki. Z tym, że atak cybernetyczny jest o tyle atakiem trudnym, że bardzo trudno jest, tak powiem, złapać kogoś za rękę, bo ten atak może przechodzić przez najrozmaitsze sieci komputerowe. Atak na Estonię na przykład bardzo pochodził w dużej mierze z komputerów całkowicie poza Rosją, chociaż oczywiście było wiadomo, że za tym wszystkim te siły rosyjskie stoją. W związku z tym to jest rzecz niesłychanie trudna. No i powiadam, a NATO jest świadome tego, że to jest bardzo poważne zagrożenie. Dużo w tej materii robi. A czy jest bezpieczne? No, tego nigdy nie będziemy w stanie powiedzieć, dopóki atak taki nie nastąpi. Oby tak nie było nigdy.
Ostatnie pytanie. W tej chwili wiele osób ma poczucie roku 1938. Ataki terrorystyczne, niepewność na rynkach światowych, Rosja, NATO. Czy nie obawia się pan jakiegoś konfliktu w najbliższym czasie? Czy możemy żyć spokojnie? O, to jest pytanie.
Myślę, że byłoby może niedobrze, gdybyśmy mieli takie poczucie, że możemy żyć spokojnie, bo to by nas niejako rozbroiło. Natomiast nie ma co wpadać w panikę. Ja sądzę, że jeżeli w Europie nastąpi konflikt jakiś, w którym będą zaangażowane kraje natowskie, odkładam w tej chwili na bok problem Ukrainy, bo to jest rzecz zupełnie odrębna. To tego rodzaju konflikt będzie miał charakter bardzo lokalny. Nie będzie to wojna na pełną skalę. Będzie to w ogóle jakieś uderzenie, no trochę podobne do tych uderzeń, jakie wykonywali bądź Amerykanie przeciwko Libii, Kaddafiemu swego czasu, bądź Izrael, a więc krótkotrwałe przy pomocy sił specjalnych uderzenie z powietrza po to, żeby po prostu zasygnalizować pewne sprawy albo żeby wytrącić pewne zdolności bojowe bądź gospodarcze drugiej strony, co może być bardzo dotkliwe i co powinno także jakby uruchomić pewne działania odwetowe, ale nic na wielką skalę w najbliższym czasie nam specjalnie nie grozi, chociaż na tego rodzaju scenariusz trzeba być przygotowanym, bo politykę bezpieczeństwa się buduje nie w oparciu o najbardziej prawdopodobny scenariusz, tylko w oparciu o najgorszy scenariusz.
I w czasach pokoju szykuje się do wojny.
No właśnie.
No, jednego tutaj nie rozumiem. Jeśli jakieś państwo w Europie byłoby zaatakowane, to nie byłby to atak, powiedzmy, czy konflikt Francji z Belgią, w którym uczestniczy NATO, tylko zawsze jest druga strona, a po drugiej stronie jest Rosja. Czy jakikolwiek atak na jakiekolwiek państwo natowskie byłoby konfliktem już światowym?
No, byłoby niewątpliwie konfliktem NATO z Rosją, gdyby tego rodzaju atak nastąpił ze strony Rosji. Ale żeby to było bardziej dobitne, żeby to było bardziej dobitnie widoczne, to dobrze by było, żeby właśnie w ten konflikt od razu, od samego początku włączał siły innych krajów, a nie tylko kraju aktualnie napadniętego. I dlatego tak istotna jest obecność NATO właśnie wojskowa w krajach bałtyckich, w Polsce, a w niedalekiej przyszłości także w Rumunii.
Rumunia, zdaje się, to już off record, zdaje się, wczoraj chyba zdecydowała się, że 130 żołnierzy będzie uczestniczyć w tych siłach zbrojnych w Polsce. Państwo byliście wtedy w podróży.
No tak, my wysyłamy też swoich żołnierzy chyba na Łotwę czy do Estonii.
Dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.